czego nie ma w trylogii Henryka Sienkiewicza.
Gawędy historyczne Władysława Zawistowskiego.
Konrad Mielnik.
Władysław Zawistowski.
Witamy po dłuższej przerwie, no ale obowiązki Radia Publicznego zmusiły nas do tego i przypomnę, powracamy do rozmów o kobietach. Właściwie zaczęliśmy rozmawiać o kobietach. Mówiliśmy o tych wielkich kobietach, które były ważnymi postaciami. Myślę o Marysieńce, myślę o Marii Ludwice. Mówiliśmy o tym, czym, specjalnie podkreślam, czym kobieta była w tamtych czasach, bo jeszcze przecież do XVIII wieku rozważano, czy kobieta w ogóle jest człowiekiem i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wyjaśniłeś. Kobieta niewiele mogła, ale też kobiety odgrywały ważne role, polskie kobiety na dworach europejskich i z tego, co pamiętam, obiecałeś opowiedzieć o Marynie Mniszchównej, która zasiadła na wielkim tronie na wschodzie w czasach, kiedy nie Moskwa, ale my w Moskwie rozdawaliśmy karty.
Tak, proszę państwa, na początku XVII wieku był taki czas, kiedy rzeczywiście polskie wpływy, no nazwijmy to wpływy w Wielkim Księstwie Moskiewskim, były znaczące. Znaczna część...
Stąd też ich to święto, rocznica wypędzenia,
Polaków z Kremla. No ale to było jeszcze trochę później. Teraz będziemy mówili o wypadkach wcześniejszych. Oczywiście były w owym czasie takie bardzo silne kręgi elit rosyjskich, które orientowały się jednoznacznie na Warszawę, czyli upatrywały właśnie w Polsce, w Warszawie takiego sojusznika czy partnera, który pomoże odbudować całą sytuację wewnętrzną w Rosji ówczesnej, czy Moskwie, jak wówczas mawiano, bo to było przede wszystkim Wielkie Księstwo Moskiewskie. Kolejni carowie moskiewscy dokonywali tego jednoczenia ziem ruskich. To była taka idea fix, właściwie fundamentalna idea tego państwa. No i to robili, trzeba powiedzieć, skutecznie w ciągu setek lat, powiększając, głównie oczywiście na wschodzie, aż gdzieś tam po Ural i na południowym wschodzie, aż po Morze Kaspijskie posiadłości, bądź podbijając takie mniejsze księstwa, bądź po prostu walcząc z Tatarami, spychając ich, te ordy kolejne, coraz bardziej na wschód. No ale proszę państwa, również w tym państwie doszło do bardzo poważnych wewnętrznych niepokojów, rozterek. No to może nawet za słabe słowo, powiedzmy od razu, że doszło do bardzo długiego, trudnego okresu kompletnego upadku tego państwa. Rosjanie nazywają to smuta albo wielka smuta. No, skojarzenie ze słowem smutek jest dość oczywiste. Zaczęło się jeszcze od rządów Iwana Groźnego, który był owszem wybitnym władcą, poszerzył granice państwa, ale był człowiekiem niespełna rozumu. Pod koniec życia był absolutnie chorobliwie nieufny i zazdrosny. Tak dalece, że posunął się do zabicia własnego syna.
On również, no, ale nie on jeden w tamtych stronach.
On stworzył również taką pierwszą policję polityczną, która się nazywała Oprycznina, i ci oprycznicy byli po prostu okrutnymi mordercami na zlecenie, którzy fizycznie likwidowali właśnie wszystkich prawdziwych bądź domniemanych przeciwników cara. Skończyło się to wojną wewnętrzną, ogromnymi zamieszkami, głodem, śmiercią milionów ludzi, walką o władzę różnych stronnictw. I oto, proszę państwa, w tym czasie pojawia się taka postać bardzo tajemnicza, pojawia się w Polsce na dworze najpierw jednego z Wiśniowieckich, potem wojewody sandomierskiego Jerzego Mniszcha. Jest to mianowicie młody człowiek, który podaje się za cudem ocalonego carewicza Dmitra, syna Iwana Groźnego. Wśród ludu moskiewskiego było takie właśnie, była taka legenda, taki mit, że ten syn ocalał, że nie został zamordowany, że gdzieś się ukrywa i przyjdzie jakby w najtrudniejszym, najbardziej dramatycznym momencie, żeby jakby ocalić świętą Ruś. Lud w to wierzył. I na to zapotrzebowanie postanowił odpowiedzieć ktoś, kogo tożsamości nie znamy, Aczkolwiek nie ulega wątpliwości, że to był fałszywy Dymitr, że nie był to prawdziwy syn Iwana Groźnego. To był prawdopodobnie, jak dociekają historycy, diak, czyli taki kleryk, jakbyśmy powiedzieli w kościele prawosławnym, człowiek wykształcony, tak jak przystało na carewicza. Oczywiście umiał pisać, umiał czytać, znał język polski, znał bodaj łacinę jeszcze. Był rzutki, był energiczny, był inteligentny. No, ktoś, kto się porywa na tak ogromne szalbierstwo, na tak wielką mistyfikację, musi mieć pewne cechy.
No, musi mieć bazę.
Musi mieć bazę. Proszę, co się dzieje? Otóż ten Dymitr namawia kolejnych polskich magnatów, czyli właśnie Wiśniowieckiego, potem tego Jerzego Mniszcha, żeby pomogli mu zdobyć tron moskiewski. Tak? Czyli musi zmontować jakąś armię, liczy na poparcie ludu i na czele właśnie polskich szabel czy kopii ma szansę wjechać do Moskwy i objąć tam pełnię władzy. Najbardziej wokół niego zakrzątnął się właśnie ten Jerzy Mniszek, który miał, proszę państwa, dwie córki. Jedna z nich, nazywana Maryną, była podobno niezwykle piękna. Pamiętnikarze czy jacyś kronikarze tamtych wieków wspominają szczególnie o tym, że miała ogromne, niezwykle piękne, przepaściste oczy. I w oczach tych miał się ów młody Dymitr zakochać. Krótko mówiąc, proszę państwa, historia jest bardzo długa. Musimy czasami troszeczkę skracać i upraszczać.
No tak, czy inaczej Dymitr zakochał się w oczach. Niech tak,
młodzi
zostanie.
Mieli się ku sobie i Jerzy Mniszek zgodził się na jakieś ich zaręczyny. Oczywiście przedtem negocjując warunki przyszłego małżeństwa. I tu, proszę państwa, rzecz ciekawa, bo staram się patrzeć na te postaci historyczne nie tylko jak na rejestr zdarzeń, ale odczytywać z tych zdarzeń jakąś psychologię, jakąś grę, która się między tymi ludźmi toczyła. Wszystko wskazuje na tym, a mówię to na podstawie losu obu córek, bo powiemy jeszcze później o drugiej córce, Eufrozynie. Wszystko wskazuje na to, że ta rodzina Mniszchów to była taka, gdybyśmy mieli użyć dzisiejszych kategorii, moglibyśmy powiedzieć, że to taka toksyczna rodzina. To była toksyczna rodzina. Nic dziwnego, że te córki starały się jak mogły uciec z tego domu, od tego ojca, który był z jednej strony jednym z największych panów ówczesnej Rzeczypospolitej, z drugiej strony był jakimś zupełnie fantastycznym utracjuszem, który ogromne te swoje majątki rozdrobnił, przejadł, przepił, właściwie nie wiadomo, co z tymi pieniędzmi zrobił, popadł w ogromne długi. Był ścigany przez wierzycieli i pomysł, żeby się zaangażować w tę awanturę moskiewską, no to był po prostu, proszę państwa, pomysł na to, żeby się odkuć. Tutaj nie ma co ukrywać. Motywacje polskich elit, które zaangażowały się w tak zwane dymitriady, to były motywacje
oczywiste.
Oczywiste. Takie powiedzielibyśmy dzisiaj konkwiskadorskie. Tak? Chcieli podbić nowe ziemie, uzyskać nowe pieniądze, daniny, władzę. Sprawa była jednoznaczna. Król Zygmunt III początkowo od tych planów, pomysłów się odciął. Nie chciał angażować polskiej armii, nie chciał angażować jakby autorytetu państwa w coś, co uważano za awanturę wobec przecież niepewności co do tożsamości Dymitra. Tak naprawdę polskie władze zajęły pozycję wyczekującą, ale Zygmunt III przyjął Dymitra na audiencji, jakoś tam go słownie przynajmniej poparł, no i zgodził się po cichu na to, żeby polscy magnaci zmobilizowali prywatne wojska i razem z Dymitrem poszli na Moskwę. I tak się, proszę państwa, stało. Ogromne siły po polskiej stronie zostały w całą tą awanturę zaangażowane i to początkowo z sukcesem, czyli rzeczywiście na czele polskich wojsk Dymitr dotarł do Moskwy, rzeczywiście poparł go lud moskiewski i ten Dymitr, ten mistyfikator, został, proszę państwa, koronowany na cara Rosji. W tej sytuacji już wcześniej, ponieważ był zaręczony z Maryną, więc oczywiście stanęła sprawa jak najbardziej na porządku dziennym do pełnienia, powiedzielibyśmy, formalności. I rzeczywiście odbył się w 1605 roku w Krakowie ślub per procura. Nie? To wtedy praktykowano takie śluby per procura, czyli zamiast pana młodego był jakiś jego wysłannik. No oczywiście ślubu udzielał biskup krakowski Bernard Maciejowski, a Zygmunt III z królewiczem Władysławą i siostrą Anną, a także nuncjusz papieski i wielu, wielu dostojników brało udział w tej uroczystości. Sprawa była bardzo głośna w całej Europie, do tego stopnia, że nawet bardzo wybitny dramaturg hiszpański Lope de Vega napisał dramat El Gran Duc de Moscovia y Emperador Persecuido. Nie potrafię tego przetłumaczyć, aczkolwiek no, domyślamy się, że była to sztuka po prostu o
małym... Ale przeczytałeś ładnie.
...niż chównie. Znaczy, powiedzmy od razu sobie szczerze, że Lope de Vega napisał bardzo dużo sztuk. Tak? I nie wszystkie musiały być dobre. Ale historia była głośna. Co się dzieje, proszę państwa, dalej? No, oczywiście Maryna udaje się do Moskwy. Wszystko to bardzo długo trwa, bo trzeba sformułować cały dwór. To są przecież dziesiątki jakichś wozów, karet, powozów. Bardzo powoli cały ten orszak podąża do Moskwy. A tymczasem w Moskwie gwałtownie, dosłownie z tygodnia na tydzień i z dnia na dzień pogarsza się sytuacja polityczna. Przeciwnicy Dymitra montują po prostu, no, nazwijmy to wprost, zamach stanu. Jak się okazało, taki bardzo krwawy i skuteczny. No i upraszczając, po przyjeździe do Moskwy powtórzony zostaje ten ślub i Maryna zostaje koronowana na carycę moskiewską. Tu jest bardzo ciekawy aspekt, bo mianowicie jaki ślub? Otóż ślub został udzielony w dwóch obrządkach, czyli i katolicki, i prawosławny. Jakby równocześnie w jednej, takie ekumeniczne małżeństwo. No, tu chodziło o zostawienie takiej furtki. Oczywiście Zygmuntowi III, który był człowiekiem niezwykle religijnym, no i oczywiście polskim elitom, bardzo zależało na tym, żeby może przerobić tę Moskwę na katolicyzm, a jednym ze sposobów było osadzenie katolickiego władcy na tronie moskiewskim, co się zawsze polskim elitom marzyło i co się oczywiście nigdy nie udało. Niestety, proszę państwa, to panowanie Maryny, podobnie zresztą jak Dymitra, nie trwało długo. Mówiąc dokładniej, trwało 10 dni. 10 dnia po koronacji w Moskwie wybuchło bardzo takie brutalne, krwawe powstanie, gdzie natychmiast zgładzono po prostu Dymitra Samozwańca, zwanego też Dymitrem I, i uwięziono Marynę Mniszchównę. No, można by przypuszczać, że na tym historia się kończy.
Ale nie.
No ale się nie kończy, bo proszę państwa, proszę sobie wyobrazić, że mija czasu mało wiele, aż tu niespodziewanie pojawia się drugi Dymitr. Czyli drugi samozwaniec, który oświadcza, że to tamten to nieprawda, że to on jest tym prawdziwym Dymitrem. Że on był cudem ocalony i teraz... No w tym wypadku oszustwo jest tak oczywiste, że absolutnie nikt w to nie wierzy, ale nasza Maryna doznaje po prostu iluminacji. Widząc Dymitra, oświadcza: tak, to jest on, to jest mój mąż. Proszę państwa, tutaj nie można mieć absolutnie wątpliwości. To ze strony Maryny było oczywiste potwierdzenie pewnego fałszu powodowane no, tymi ambicjami, które już w niej wcześniej zostały rozbudzone. Pewne materiały, dokumenty, które z tamtych wieków się zachowały, pokazują, że ta początkowo bardzo taka jakby spokojna, wycofana dziewczyna pod wpływem wszystkich tych, no, cokolwiek nie powiedzieć, dramatycznych wydarzeń, nabrała jakby ogromnych ambicji. Stała się, kiedy już związała się tym per procura węzłem ślubnym z Dymitrem, potem kiedy została koronowana, poczuła się rzeczywiście no, jakby jedną z najważniejszych osób ówczesnego świata. Chciała, żeby ją tak traktowano. Sama traktowała właściwie wszystkich jak swoich poddanych. Pojawienie się drugiego Dymitra było szansą na to, żeby jakby podtrzymać ten stan, podtrzymać tę sytuację.
Podtrzymać i wyjść zza krat.
Tak, no dalsza historia jest dość skomplikowana, tam się toczą nieustanne wojny wewnętrzne w tym Wielkim Księstwie Moskiewskim, gdzie z jednej strony jest tak zwany obóz tuszyński, czyli właśnie ten Dymitr II, kozacy, którzy go w owym czasie bardzo intensywnie popierali na czele z takim hetmanem Zarudzkim. Z drugiej strony jest Armia Polska, która już w owym czasie wkroczyła na interwencję, ale Zygmunt III nie popiera jednoznacznie tego drugiego Dymitra, bo jest po prostu oczywiste dla wszystkich, że to jest uzurpator. No i są oczywiście potężne siły moskiewskie, rosyjskie. Wiele bitew, zmian, stronnic. W czasie tych wszystkich zamieszek Maryna rodzi syna. Rodzi temu drugiemu Dymitrowi syna. Znów to się wszystko źle kończy. Kolejna jakaś akcja zbrojna powoduje ujęcie i zabicie drugiego Dymitra. Wtedy Maryna z tym swoim malutkim dzieckiem wiąże się z hetmanem Zarudzkim, czyli staje się kochanką, ona, caryca Moskwy, staje się kochanką hetmana kozackiego. Razem z nim udają się na południe Rosji, właśnie to pogranicze takie, powiedzielibyśmy dzisiaj ukraińsko-rosyjskie, a wtedy mówiono kozacko, bardziej rosyjskie, gdzie jeszcze ciągle sama idea Dymitra, właśnie ten mit Dymitra jest bardzo żywy. Tam jeszcze ciągle i zarówno Zarudzki, jak i ona, jak i Maryna mają poparcie, no ale coraz bardziej jakby ten teren, gdzie mogą panować, się kurczy. Ta baza jest coraz mniejsza. No topnieje w końcu tak dalece, że wojska przeciwnika są silniejsze, Zarudzki zostaje zamordowany, synek Maryny Miszchówny również. Ona sama zostaje wtrącona do jakiegoś lochu, gdzie po kilku tygodniach umiera. Aczkolwiek żadne szczegóły na ten temat nie są znane. Nie wiadomo, czy ktoś jej pomógł, czy nie. Po prostu wiadomo na pewno, że tam gdzieś w moskiewskiej niewoli dokonała swojego żywota. Z punktu widzenia jakby takiego prawno-historycznego, no była ona niewątpliwie koronowaną carycą Moskwy. Nikt Dymitrowi nigdy fałszerstwa nie udowodnił. No to są pewne spekulacje historyków, które dowodzą, że był on uzurpatorem, tak jak niewątpliwie uzurpatorem był ten drugi Dymitr. No ale była to taka dość niesamowita awantura międzynarodowa, jakiej drugiej nie było w ówczesnych dziejach Europy. Mieliśmy do czynienia z wieloma uzurpatorami. Przypomnę, w tegorocznym finale Nike jest taka książka Jacka Denela, Matka Makryna, która mówi o takiej ogromnej uzurpacji XIX-wiecznej, kiedy to kobieta, prosta kobieta z Wilna przed całą Europą udawała matkę zakonną, torturowaną i prześladowaną przez władze carskie. Trafiła aż do papieża, o jej losie pisały gazety całego właśnie świata ówczesnego, bo również w Ameryce była bardzo popularna. A cała jej historia była zmyślona, nie polegała na prawdzie. No oczywiście skala nieporównanie mniejsza. Tutaj mówimy o kobiecie, która osiągnęła tron moskiewski jako jedyna Polka. Potem były, proszę państwa, jeszcze przeróżne zawieruchy, no właśnie dopiero w pewnym momencie w całą tę awanturę po upadku obu tych Dymitrów wdała się już regularna Armia Polska, gdyż mianowicie jakaś część elit moskiewskich, właśnie życzliwie spoglądająca na Warszawę, wymyśliła sobie, że carem Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, carem rosyjskim, mógłby być syn Zygmunta III, Władysław IV. I ci bojarowie, kniaziowie moskiewscy wręcz zaproponowali koronę carów Władysławowi IV. Zygmunt III się zgodził, no i wysłał swojego syna z odpowiednim korpusem ekspedycyjnym, żeby upomnieć się o tą koronę, zająć Moskwę, zająć Kreml. Co było dalej? To jest temat, proszę państwa, na osobne gawędy. I prawdę powiedziawszy, jak skończymy ten wątek kobiet, to chciałbym właśnie opowiedzieć więcej o wojnach polsko-moskiewskich, bo tego to już zupełnie nie ma w trylogii Sienkiewicza, tu decydowała cenzura, to jest gdzieś tam przemycane pod dziwnymi nazwami, że wojna z septentrionami, nikt nie wie o co chodzi, ale to będzie później.
Warto to sobie przypomnieć, szczególnie teraz.
Ale warto to będzie sobie przypomnieć, tak jak przypomnieliśmy postać i losy Maryny Miszchówny. A o innych niezwykłych kobietach tamtych czasów w następnym odcinku. Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.